przez praktyki i zwyczaje pobożne, jak też ćwiczenia rekolekcyjne odprawiane każdego miesiąca i roku, współbracia mają ustawicznie dążyć do tego, aby duchem wznosić się ku Bogu i trwać przy Nim, a przez to lepiej Go miłować, w Nim znajdować upodobanie i Nim się cieszyć, aby wolę swoją uzgodnić z wolą Bożą i z każdym dniem stawać się bardziej gotowymi do służenia umiłowanemu Bogu, aby wreszcie ustawicznie żywić i podsycać w sobie miłość ku Bogu i bliźniemu. Te słowa zapewne są Wam dobrze znane, bo to 76. punkt Konstytucji Zgromadzenia Księży Marianów. Konstytucje jasno wytyczają kilka celów tych świętych ćwiczeń rekolekcyjnych. Podają, że celem rekolekcji jest duchem wznosić się ku Bogu i trwać przy Nim mocą miłości, w Nim znajdować upodobanie i źródło radości. Bóg bowiem, Ojciec bogaty w miłosierdzie, godzien jest tego, abyśmy poświęcili Mu kilka dni. Święty Piotr Chryzolog pisze: poświęciliście ciału lata, poświęćcie duszy dni. Po to więc tu przybywamy, aby duszy poświęcić dni, a raczej by Bogu poświęcić ten czas, nim się zachwycić, w nim się rozradować. Kolejny cel, jaki konstytucje wskazują, to poprzez rekolekcję mamy uzgodnić swoją wolę z wolą Bożą. A więc trzeba będzie sobie postawić pytanie, czego Bóg oczekuje ode mnie, jakie daje mi znaki na drodze mojego powołania, jaka jest moja służba Bogu i bliźnim. No i wreszcie konstytucje mówią o trzecim celu rekolekcji, jakim jest dojrzewanie w miłości do Boga i do ludzi. A więc chodzi o dojrzewanie w powołaniu. Szczególnie na to kładziemy akcent w roku życia konsekrowanego, abyśmy też potrafili z pasją przeżywać swoją konsekrację. Tę chrzcielną, ale przede wszystkim tę poprzez profesję rad ewangelicznych i tę poprzez sakrament święty. Takie wymagania i takie oczekiwania stawia nam nasze prawo zakonne, ale także Kościół Święty, dla którego podejmujemy swoją misję, jak głosi zakonne zawołanie Pro Christo et Ecclesia, domaga się od duchowieństwa odprawiania rekolekcji i od osób konsekrowanych według tego, co stanowi prawo partykularne. To jest kanon 276. Jak wiemy, od roku 1523, kiedy święty Ignacy Loyola po raz pierwszy podzielił się doświadczeniem ćwiczeń duchowych, rekolekcje weszły na stałe do praktyki Kościoła katolickiego. Kościół więc oczekuje także od nas owocnego przeżycia rekolekcji. Nade wszystko oczekuje tego od nas Chrystus Pan, który do zmęczonych apostołów pracą ewangelizacyjną mówi: pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Chrystus zaprasza nas na taką pustynię, na miejsce wyciszenia, na miejsce oderwania się i samotności, nie tylko od pracy, od ludzi, od spraw, od duszpasterstwa, od hałasu, od zgiełku, ale zaprasza nas także do samotności do tego, abyśmy mogli doświadczyć bliskości Boga, byśmy mogli doświadczyć mocy Jego łaski. Bo taki jest sens samotności, jaką przeżywamy na rekolekcjach. Tomasz Merton w jednym ze swoich dzieł pisze mniej więcej w ten sposób, że jeżeli idziesz na pustynię, czy uciekasz na pustynię, tylko dlatego, że chcesz oddalić się od ludzi, od hałasu, to nie znajdziesz ani ciszy, ani spokoju, ale całe stado diabłów. I coś z tego jest, że jeżeli człowiek tylko chce chce zrelaksować się, to niestety nie doświadczy bliskości Boga. Tak więc to są te obiektywne racje do odprawiania dorocznych rekolekcji, racje, jakie podają nam nasze konstytucje, jakie podaje nam Kościół, jakie podaje Ewangelia. I nasuwa się w tym miejscu pytanie, czy te racje obiektywne dla odprawiania rekolekcji, czy one współbrzmią z racjami subiektywnymi? Czy rekolekcje dla mnie osobiście są obowiązkiem i normą prawa, którą przyjmuję i staram się wypełnić, czy także, a może przede wszystkim, są moją potrzebą serca? To pytanie trzeba sobie postawić. Czy rekolekcje są moją potrzebą serca, czy tylko lojalnością wobec Kościoła, wobec zgromadzenia? Czy są nieodłącznym elementem mojego życia duchowego, takim zatrzymaniem się w tym cyklu formacji stałej, formacji permanentnej? Trzeba więc zapytać się, dlaczego przybyłem na te rekolekcje? Być może przywiodła mnie atrakcyjność miejsca i okazja do wypoczynku. I owszem, rekolekcje powinny być, zgodnie z zachętą Pana Jezusa, powinny być czasem wypoczynku, ale nie lenistwa. Czasem wypoczynku, ale nie lenistwa. Bo jak mówił święty Jan Paweł II na Anioł Pański 20 lipca 1980 roku, wypoczynek oznacza odejście od zajęć powszednich, oderwanie się od zwyczajnych trudów dnia, tygodnia i roku. Chodzi jednak o to, ażeby wypoczynek nie był odejściem w próżnię, aby nie był tylko pustką. Wtedy nie będzie naprawdę wypoczynkiem. Chodzi o to, aby był wypełniony spotkaniem z przyrodą, z górami, morzem i lasem. Człowiek w umiejętnym obcowaniu z przyrodą odzyskuje spokój, ucisza się wewnętrznie. I warto przywołać jeszcze słowa papieża, które wypowiedział podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny zaledwie kilkanaście kilometrów stąd, na lotnisku pod Nowym Targiem, kiedy mówił, że odpocząć, zgodnie z tym, co pisze Norwid, to wrócić do początku, to zacząć od początku. Wrócić, chciałoby się powiedzieć, do pierwszej miłości, do początku swojego powołania, do tej fascynacji, która skłoniła mnie do podjęcia tej drogi, którą teraz jako kapłan, jako Marianin, jako brat kroczę. Tak więc dobrze, że jest to czas wypoczynku, ale niech to będzie wypoczynek twórczy, wypoczynek, który otwiera mnie na Boga, na piękno, które mnie otacza i piękno, które noszę w sobie. Przede wszystkim jednak rekolekcje mają być odnowieniem mojego przymierza z Bogiem. Przymierze, jak wiemy, to centralna kategoria teologiczna i zarazem ascetyczno-duchowa oraz mistyczna w Piśmie Świętym, zwłaszcza w Starym Testamencie. Przymierze to teologiczny prototyp rekolekcji. W tym, co robimy w czasie rekolekcji, w tym, co przeżywamy, możemy odnaleźć wszystkie istotne elementy tych przymierzy, jakie zostały opisane na kartach Pisma Świętego, zwłaszcza Starego Testamentu. Prześledźmy pokrótce na przykład przymierze pod Synajem opisane w sześciu rozdziałach Księgi Wyjścia od 19 do 26. Najpierw jest teofania. Najpierw Bóg uobecnia się, pozwala doświadczyć swojej bliskości. Tak jak Mojżesz obcował z Bogiem twarzą w twarz, a potem ta twarz promieniowała blaskiem Jego majestatu. Także rekolekcje to obcowanie twarzą w twarz z Bogiem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Dlatego też w naszych rekolekcjach będzie czas na adorację. Dusza czasu na adorację. Szkoda byłoby go zlekceważyć i zmarnować. Dalej w przymierzu synajskim znajdujemy element postawienia i przyjęcia warunków. Bóg dyktuje, jakie stawia warunki, a lud zobowiązuje się do ich przyjęcia, do przyjęcia Bożych wymagań. Podobnie rekolekcje to czas przypomnienia sobie, jakie są wymagania, które stawia mi obrane powołanie, złożone śluby, przyjęty sakrament święceń, wymagania, do których zobowiązałem się, na mocy których zawarłem z Bogiem przymierze. A więc rekolekcje to czas odnowienia i umocnienia tego przymierza, rewizji tych zobowiązań, które złożyłem. Bóg jest niezmiennie wierny. On nie musi się tłumaczyć z realizacji zobowiązań. My niestety tak. Dalej w przymierzu jest element formalnego potwierdzenia zawartego układu. Jakiś zewnętrzny znak potwierdzający, dający poczucie, że dokonało się owo zawarcie przymierza. W Starym Testamencie były to ofiary, czy tak jak w przypadku przymierza synajskiego, były to kamienne tablice. W przypadku rekolekcji najczęściej takim zewnętrznym aktem potwierdzającym to nasze przymierze jest sakrament pokuty, odnowienie przymierza chrzcielnego, na przykład w rekolekcjach parafialnych, czy w rekolekcjach kapłańskich odnowienie przyrzeczeń kapłańskich, ślubów zakonnych i temu podobne. Potrzebujemy takiego gestu, takiego aktu dającego poczucie: oto ponowiłem przymierze. W ramach więc rekolekcji należałoby odprawić dobrze przygotowaną, wnikliwie przygotowaną spowiedź świętą, jako znak potwierdzający to przymierze. Nie spowiedź faktograficzną z tego, co wydarzyło się, co zrobiłem albo czego nie zrobiłem, która często jest zdawkowa, ogólnikowa, ale spowiedź analityczną, w której badamy motywy, przyczyny, skutki poruszenia serca. Dyrektorium o życiu i posłudze kapłanów z 1994 roku, na ogół mało znane przez kapłanów, podaje w punkcie 53 takie zalecenie, zresztą zaczerpnięte z nauczania Jana Pawła II. Całe życie kapłańskie nieubłaganie doznaje uszczerbku, jeśli brak w nim wskutek niedbalstwa czy z innych przyczyn regularnego, przenikniętego wiarą i pobożnością zwrócenia się do sakramentu pokuty. Gdyby jakiś kapłan, to są słowa Jana Pawła, gdyby jakiś kapłan nie spowiadał się lub spowiadał się źle, bardzo szybko odbiłoby się to na samym jego kapłaństwie i sprawowaniu kapłaństwa, co dostrzegłaby również wspólnota, której jest pasterzem. Kolejny, czwarty element przymierza. W przymierzu synajskim czy w innych przymierzach opisanych na kartach Biblii są świadkowie. Przywołanie świadków zawieranego przymierza. To jest akt prawny. Takimi świadkami jest niebo i ziemia, czy aniołowie, czy inne osoby. W przypadku naszych rekolekcji, w których upatrujemy tego archetypu przymierza, takimi świadkami jest wspólnota, w której te rekolekcje przeżywamy. Bo jak wiemy, nawrócenie nigdy nie jest sprawą do końca prywatną. Ono zawsze ma skutki społeczne, skutki wspólnotowe. Poza tym odprawianie rekolekcji we wspólnocie ma bardzo głęboki sens, choć pewnie dla niektórych bardziej komfortowe byłoby odprawianie rekolekcji indywidualne. Ale odprawianie we wspólnocie pozwala nam doświadczyć wspólnoty. Tej wspólnoty, która określa moją kapłańską i zakonną tożsamość. W tej wspólnocie także doświadczamy Kościoła, który jest naszą matką. Środowiskiem, w którym żyjemy i któremu służymy. Poza tym, odprawiając rekolekcje we wspólnocie, Możemy liczyć na modlitewne wsparcie współbraci. Możemy budować się przykładem rozmodlenia czy zaangażowania współbraci. Ale też możemy sobie wzajemnie pomagać w tym wyciszeniu, w skupieniu, a nie przeszkadzać. Bo tak łatwo poprzez rozmowy, poprzez brak ciszy, skupienia, tak łatwo zmarnować ten czas łaski. Muszę ze smutkiem powiedzieć, nie dlatego, żebym nie miał zaufania do księży, ale muszę ze smutkiem powiedzieć, że prowadziłem kilka, nie pamiętam, może 8 czy 10 rekolekcji kapłańskich, także dla zakonników, mniejsza o to jakich, mnichów. Proszę mi wierzyć, w żadnych z rekolekcji nie udało się zachować ciszy. Wstyd to powiedzieć. Przyjechałem tutaj prosto z rekolekcji dla Instytutu Świeckiego, dla świeckich kobiet konsekrowanych, tygodniowych rekolekcji, gdzie moglibyśmy się budować, my jako kapłani, ich skupieniem, zaangażowaniem, pięknem sprawowanej liturgii godzin. Nam księżom z tym jest jakoś, mamy jakiś z tym problem. Ufam, że tym razem się uda. I jeszcze jeden element owego przymierza, którym są także nasze rekolekcje. Otóż w przymierzach biblijnych zawsze jest element błogosławieństwa i lub przekleństwa. Zawsze kończy się ono całą litanią, listą błogosławieństw w razie zdochowania warunków przymierza i listą przekleństw w przypadku złamania tego przymierza. A więc przymierze jest obwarowane sankcjami. Ma to wzmocnić wolę do wytrwałości. Człowiek potrzebuje być świadom kary za niewierność. Wielką krzywdę robi się młodzieży i dzieciom, nie stosując roztropnych środków karcenia. Nie mówimy tu o biciu, ale jest cała paleta środków karcących. Człowiek potrzebuje być karcony, aby przez to jakoś wzmocnić jego wolę. Nie wystarczy więc tylko wzniecać dobre chęci, ale trzeba też zdać sobie sprawę z konsekwencji niedotrzymania postanowień. Wobec tego trzeba pomyśleć też od początku rekolekcji o postanowieniach konkretnych, sprecyzowanych i zapisanych, do których będziemy wracać przy comiesięcznych dniach skupienia czy za rok przy rekolekcjach, aby zweryfikować swój duchowy postęp. To jest doświadczenie Kościoła, którego nie trzeba lekceważyć, które warto wykorzystać, bowiem jest niezwykle pomocne w naszym duchowym wzroście. Im większy podejmujemy wysiłek, tym bardziej potrzebujemy mieć jasny cel, dla którego ten wysiłek podejmujemy. Ojciec Święty Jan Paweł II, spotykając się z młodzieżą na franciszkańskiej, w tym słynnym papieskim oknie, tego samego dnia, kiedy w Tarnowie rano beatyfikował Karolinę Kuskównę, w takim zaimprowizowanym przemówieniu do młodzieży powiedział coś, co moim zdaniem ma kapitalne znaczenie. Jedno zdanie papież powiedział. Człowiek jest mocny świadomością celów, świadomością zadań, świadomością powinności, a także i świadomością tego, że jest miłowany. Człowiek jest mocny świadomością celu. Jak człowiek ma cel, wie czego chce, to jest mocny wewnętrznie. Ale człowiek, który nie wie czego chce, jest jak liść, czy jak śmieć, miotany wiatrem to tu, to tam. I dlatego też wzorując się na świętym Ignacym Loyoli, mistrzu rekolekcyjnej przemiany, który zawsze na początku ćwiczeń duchowych i każdej medytacji w mniej lub bardziej wyraźny sposób stawia pytanie o to, czego chcę. Quid volo. Także ja chcę postawić księżom to pytanie. Czego chcę? Na początku rekolekcji trzeba sobie takie postawić pytanie. Czego ja chcę? To pytanie niech będzie takim zadaniem, taką pracą rekolekcyjną na początek, i może także przedmiotem rozmyślania jutro rano. Czego chcę, czego oczekuję w związku z tymi rekolekcjami? Przede wszystkim od siebie. Bo łatwo jest przerzucać obowiązki na innych, na przykład na rekolekcjonistę, oczekując od niego, by mówił ciekawie, by nie nudził, by mówił zabawnie, by powiedział jakąś sensację, co się w kościele dzieje tam gdzieś za kulisami, a przede wszystkim by mówił krótko. Poza tym, słuchając rekolekcjonisty, łatwo się z nim porównywać, konfrontować, podpatrywać, co i jak mówi, jakie przykłady kaznodziejskie by można od niego wziąć, jakie cytaty. Niestety my mamy taki sposób słuchania. Stawiamy oczekiwania rekolekcjoniście, tak jakby to miał być popis aktorski czy jakiś recital. I każdy, kto stawał w roli rekolekcjonisty, wie, że jest to trudne zadanie głosić rekolekcję do kogokolwiek. Zadanie, które wymaga rzetelnego przygotowania. Ja nie rozumiem rekolekcjonisty, który przyjeżdża i mówi tak, co mu się skojarzy. Przecież to woła pomstę do nieba. Zbyt odpowiedzialne zadanie, żeby sobie pozwolić na improwizację. To naprawdę trudne zadanie. I nie ukrywajmy, że trudnym słuchaczem jest także duchowny. Księża na ogół nie potrafią słuchać. Potrafią gadać w czasie homilii współbrata w koncelebrze. Potrafią gadać w orszaku pogrzebowym, czym ludzie się gorszą. A nawet w czasie procesji eucharystycznej też mają mnóstwo spraw do załatwienia. Akurat w procesji eucharystycznej, w czasie odpustu. My jesteśmy przyzwyczajeni do mówienia. Ktoś żartobliwie powiedział, że pies i ksiądz przecież ze szczekania żyją. Często mówimy, dużo mówimy. Niestety nierzadko bywa, że byle jak, zarówno pod względem treści, jak i formy. A przecież sztuki mówienia nabywa się poprzez słuchanie. Słuchanie głosu Bożego w swoim sercu, poprzez słuchanie siebie i bliźnich. Dlatego, drodzy bracia, stawiam to pytanie, kwit wolą, czego zatem chcę, nie tyle ode mnie jako rekolekcjonisty, bo byłoby to chyba zbyt ludzkie i przyziemne oczekiwanie. Raczej, czego chcę od siebie. Mój profesor w seminarium, które kończyłem w Sandomierzu, od filozofii, jak przystało na filozofa, miał często takie ciekawe skojarzenia, dzielił studentów na dwie kategorie, czy kleryków na dwie kategorie. I mówił, że są właśnie niełcy i samołcy. Dzielił kleryków na niełków i samołków, bez względu na to, jaki jest profesor. Było w tym coś, miał w tym rację. Bo jeżeli człowiek sam chce się uczyć, chce poznawać, to choćby miał byle jakiego profesora, czegoś się nauczy. Ale jak nie będzie chciał, będzie niełukiem, będzie odporny na wiedzę, to geniusz nie pomoże. I coś podobnego może być też w naszym przeżywaniu rekolekcji. Jeżeli człowiek wewnętrznie się zamknie, nastawi się tylko na to, żeby podchwycić kaznodzieję w czymś, to niewiele z tego skorzysta. Ale jeżeli człowiek potrafi siebie słuchać, potrafi się wsłuchać w swoje sumienie, to usłyszy daleko więcej, niż było intencją kaznodziei. A zatem kwit wolą, z czym przyjechałem na te rekolekcje? Ewangelia, prawo kościelne i konstytucje zakonne mojego zgromadzenia stawiają mi określone cele rekolekcji. A jakie ja mam cele? Jaki mam cel tych rekolekcji? Święty Paweł Apostoł powiada: bracia, przypatrzcie się powołaniu waszemu. Apostoł zachęca nas do pochylenia się nad sobą, nad swoim powołaniem, nad tym, co nadaje sens mojemu życiu. Zatem kim jestem? Po co jestem? Jaki jest sens mojego życia i mojego powołania? Jakie ono było do tej pory? Jakie być powinno? Jakie ono będzie? Zatem czego chcę od siebie? co chciałbym w sobie zmienić, uporządkować i dlaczego chcę to zrobić. Jakie były moje postanowienia z ostatniej rekolekcji, z ostatniego dnia skupienia? Na ile chciałem i potrafiłem te postanowienia podjąć i zrealizować? Może trzeba do nich powrócić z nowym zapałem, ale też może warto w czasie tych rekolekcji odwrócić pytanie i zapytać się, co moim zdaniem już nie wymaga korekty, zmiany, refleksji, co, jak sądzę, jest uporządkowane, dawno zamknięte. Dlaczego tak sądzę? Może właśnie to, co wydaje mi się, że jest już załatwione na zawsze w moim życiu, może to jest taka skorupa, w której się duszę, a którą czas najwyższy rozbić od środka. Może to trochę jest tak jak z kurczęciem na wiosnę, które się wykluwa. Jeżeli piskrak nie ma siły rozbić tej skorupki od środka, ginie. Tak może być i ze mną. Jeżeli nie potrafię sam tej skorupy rozbić, uduszę się. Drodzy bracia, nie zmarnujmy żadnej łaski tego błogosławionego czasu, kilku dni, jakie Pan Bóg nam daje, a które mogą mieć decydujące znaczenie dla całego naszego życia i wieczności. I nie jest to żaden patos. To jest czas dla Pana i dla siebie, po to, aby odnowić swoje przymierze z Bogiem. A więc nie przeszkadzajmy sobie niekoniecznym gadaniem, spotkaniami. Nie bójmy się na chwilę zanurzyć w ciszę, uciec od tych wszystkich spraw, od tego zgiełku, a poświęcić Bogu, sobie, swej duszy tych kilka dni. I niech Maryja Niepokalana, którą wzywamy jako naszą Salus et Protectio, którą za chwilę będziemy w apelu wzywać jako Królową Polski, niech nas wspiera swoim orędownictwem i niech będzie dla nas, dla każdego, wzorem, jak rozważać i zachowywać wszystkie te rzeczy, które nosimy w swoim sercu.